Jakieś oni sobie serii.
Dobrze. Ale już jedzie, tak? Już nagrywa. No tak. Zostałem zmobilizowany do tego, żeby nagrywać. I będziemy mieli tam co jakiś czas takie płyty ze zdjęciami, z różnymi prezentacjami, z różnymi nauczaniami. I myślę, że to jest dobre, żeby mieć takie coś, móc zobaczyć, co się w społeczności działo. Dzisiaj będę, tak jak mówiłem wcześniej, mówił o pokoju Bożym. I przeczytajmy werset 9, 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. To jest kluczowy werset dzisiaj. Jest tu napisane tak. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Taki krótki werset dzisiaj sobie wybrałem. Zobaczcie, że ten tekst, który tutaj mamy, wchodzi w skład tych wielu błogosławieństw, tych dziewięciu błogosławieństw, które wypowiedział Jezus. I jest to taki ważny moment, bo to jest pierwsze spisane nauczanie Jezusa. Wcześniej jest coś mowa o tym, że On nauczał, ale to jest pierwsze spisane nauczanie Jezusa. I gdybyście mieli zaczynać rzecz od początku, gdybyście musieli omówić komuś jakiś temat i zacząć rzecz od początku, żeby później dojść do jakichś wniosków, do jakiejś konkretnej oceny, do tego, żeby pobudzić osoby do myślenia. Co robisz na początku? Na początku dajesz podstawy, absolutne podstawy tego, co będziesz nauczał. Podstawowe informacje, fundamenty, te najbardziej podstawowe założenia tej nauki, tej wiedzy, którą będziesz chciał przekazać. I właśnie ten tekst jest wśród tych podstawowych założeń, fundamentalnych założeń, które są ważne, jeżeli chodzi o Ewangelię. Możesz mieć nieprawdopodobną wiedzę, możesz mieć niesamowitą znajomość Pisma, ale jeżeli nie znasz tych podstawowych zasad, nie opierasz się na tych podstawowych zasadach, no to tak jakbyś miał piękny dach, piękny dom bez fundamentów. Po prostu w którymś momencie to nie będzie ci do niczego potrzebne. Okaże się, że w twoim życiu to nie działa i nie funkcjonuje. I dzisiaj jest wielu ludzi, którzy nawet poświęcili się i poczytali Biblię. Poświęcili dużo, żeby ją poznać, ale stwierdzają, że im jakoś w ich życiu to nie działa. Bo właśnie są pewne fundamenty, pewne podstawy, które trzeba założyć, żeby to wszystko się trzymało solidnie. I jedną z takich zasad jest to, aby czynić pokój. Aby czynić pokój. Nie jest tutaj mowa o ludziach, którzy lubią pokój. Błogosławieni ci, którzy lubią pokój. Może bardziej by nam tak pasowało. Ale tutaj jest napisane błogosławieni, którzy czynią pokój. Ci, którzy sprawiają, że ten pokój się staje. Ci, którzy tak działają, że ten pokój ma miejsce. Nie jest to też napisane błogosławieni, którzy mówią o pokoju. Ale jest tutaj coś głębszego napisane. Błogosławieni, którzy czynią pokój. Którzy czynią pokój. I dalej jest tutaj napisane, że ci ludzie nazwani będą synami Bożymi. Ci ludzie nazwani będą synami Bożymi. Kiedy ludzie mogą kogoś w jakiś sposób nazwać? Mogą określić, że ty jesteś takim a takim człowiekiem. Wtedy, kiedy się tobie przyjrzą, kiedy nawet ocenią cię, sprawdzą, wtedy, kiedy cię przetestują, być może nawet doświadczą, stwierdzą, że ty faktycznie jesteś taki a taki i dadzą ci określenie. Ja wiem, że mój naczelnik, tam czasem rozmawiamy, nie? I już jesteśmy razem, znaczy on jest moim naczelnikiem od kilku lat, od półtora roku. I mam taką ksywkę, znaczy oni mi tak się do mnie nie zwracają, ale między sobą. Paweł I spokojny albo Paweł I łagodny, nie? I mnie osobiście było bardzo miło z tego powodu, dlatego że no, widocznie się przyglądali, że były różne sytuacje w mojej pracy, różne okoliczności i no, z tych wszystkich sytuacji wyszedłem taką ręką, że określenie łagodny czy spokojny pasuje do mnie. No bardzo się z tego ucieszyłem, bardzo, że to tak jest. Aż nawet nie przypuszczałem, bo wydawało mi się, że trochę bardziej jestem taki ostry. Znaczy, czy są ludzie, którzy jednak potrafią mnie sprowokować i, no i wiem, że nie jestem wolny od tego, żeby się czasem zdenerwować, nie? W każdym razie ludzie ciebie nazwą, kiedy minie czas i kiedy się pokaże, kim jesteś. I tutaj jest napisane, że ci, którzy będą czynić pokój, będą nazwani synami Bożymi. Chciałbyś mieć takie nazwanie? Chciałbyś mieć tak, żeby tak ludzie na ciebie mówili, to jest Boży człowiek. To jest człowiek, który ma coś z Bogiem do czynienia. To jest człowiek, który... No, jest no, wierzący, już nie mówię to, ale powiedzą prosto. To jest Boży człowiek, to jest człowiek, który chodzi z Bogiem. Muszą przyjrzeć się twojemu życiu i zobaczyć właśnie to, że ty czynisz pokój. Że ty czynisz pokój. Że ty jesteś osobą, która wprowadza pokój. I idźmy dalej. O jaki pokój tutaj chodzi? To słowo, może jeszcze chwilkę się... dobrze, później. O jaki pokój tutaj chodzi? To słowo greckie, pokój, które tutaj jest użyte, jest bardzo szeroko zakresowe. Można je tak odnieść, że to jest pokój Boży. Dotyczy takiej sfery pokoju, która dotyczy takiego pokoju między narodami, że naród z narodem potrafi współdziałać, nie walczy ze sobą, nie rywalizuje ze sobą. To chodzi o ten rodzaj pokoju. Następny rodzaj pokoju to jest pokój między ludźmi. To jest taką, można stwierdzić, że to chodzi o brak kłótni, brak sporu, brak gniewu, złości i pokój ze samym sobą. To chodzi o to, że nie mamy wyrzutów sumienia, nie mamy niepewności w sercu. Czyli widzimy to słowo pokój, czynienie pokoju, to nie jest tylko jedna dziedzina między narodami, ale to jest wprowadzanie całego spektrum różnego rodzaju oddziaływań między narodami, między ludźmi i we własnym sercu. Nie? Idźmy dalej. Gdybyśmy mieli zdefiniować, czym jest pokój, to taką definicję, którą znalazłem, to bardzo taką prostą, która polega na zaprzeczeniu. Czym nie jest pokój? Pokój nie jest wojną i niezgodą. To jeżeli chodzi o ten poziom międzynarodowy. Pokój nie jest kłótnią, sporem, gniewem, złością. I to jest ten aspekt między ludźmi. I pokój nie wiąże się z wyrzutami sumienia i z niepewnością sercu. I to jest ten pokój, który dotyczy nas osobiście. I teraz przyjrzyjmy się, że szczególnie ten pokój między ludźmi jest tu bardzo taką ciekawą rzecz. Jest to kłótnia, gniew, spór, złość, krzyk, przykre słowa, mówienie nieprawdy i tak dalej. Zauważcie, że większość, albo jak nie wszystkie z tych słów, które tutaj wypowiedziałem, dotyczą tego, co może nasz język. Po prostu nasz język przez niewłaściwe używanie wprowadza niepokój, wprowadza brak pokoju. To właśnie nasz język powoduje, że jest najlepszym wyrazicielem naszego gniewu, naszej złości, krzyku i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, co jest ciekawe. To, że krzyczysz na kogoś, to, że gniewasz się, to, że używasz swojego języka, czy to znaczy, że nie masz racji? Możesz mieć rację, drąc się na kogoś, krzycząc na kogoś i tak dalej, i tak dalej. Wydzierając się, wykrzykując swoje racje. Możesz mieć absolutną rację. Ale Biblia co mówi? Otwórzmy list Jakuba, pierwszy rozdział, 20 werset. I to jest werset, który jest bardzo jasny w przekazie. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. I możesz mieć rację, świętą rację, oczywistą rację, rację nad racjami, ale gniew twój powoduje, że nie masz racji. Wiecie, gdzie to najlepiej widać? W rodzinach. Kiedy na przykład ja jako rodzic kłócę się z moimi dziećmi i ktoś mi zwrócił uwagę. W tym momencie, kiedy się kłócisz, w tym momencie, kiedy krzyczysz, już nie masz racji, już zrobiłeś źle. I niby wypowiadasz jakieś takie słowa, które mają wagę swoją, mają mądrość, ale oprócz tego twoje dzieci co widzą? To, że chętnie ich tak podsumowujesz pod kreską. Chętnie, niechętnie, ale że ty się... bez miłości do nich zwracasz. Bez łagodności, bez cierpliwości, bez współczucia. I one odbierają tą rację, może nawet się z nią zgodzą, ale odbierają nie tylko to. I często właśnie jest to... Skutek tego jest taki, że my udowodnimy swoją rację, bo wymusimy na naszych dzieciach swoją rację, ale z drugiej strony nasze dzieci się nas boją. Nie chcą nam powiedzieć o swoich problemach, nie chcą nam podzielić się z nami, co się u nich dzieje, bo boją się, że znowu się zacznie. Że znowu się zacznie. I dlaczego to tak jest? Dlatego, że gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. I dlatego ważną rzeczą jest, Bóg nas stworzył z takimi emocjami, zdarza się nam gniewać, zdarza się, że krew nas zaczyna wrzeć i zaczynamy wpadać w gniew. I nawet Jezusowi zdarzyło się zezłościć, i to strasznie zezłościć. Także jest w nas gniew, nawet Jezus nie był od tego wolny. Ale Jezus nikogo nie zwymyślał, nie ocenił od idiotów, nie wyzwał, na czym świat stoi. Jezus nadal kochał tych ludzi. On zaniepokoił się, wyraził w ten sposób swoje zdanie, swoje podejście do tego, co tamci ludzie robili. Chodziło o to, że ci ludzie handlowali w świątyni, tam, gdzie nie powinno tego być. I to jest dobra nauka, że jeżeli chcesz się pogniewać, to pogniewaj się wtedy, kiedy to jest konieczne, żeby pokazać, że ci się to nie podoba w mocniejszy sposób. Jeżeli mój pies zrobi coś paskudnego w pokoju, to ja nie przyjdę do niego i mówię: psinka, psinka, nie? Nie przyjdę. Tylko wezmę gazetę, nie tak, żeby go bolało, nie jakiegoś, zamiast jakiegoś pasa, to wezmę gazetę, tak jeszcze zrobię tak, że ona będzie taka puchata i przyłożę mu parę razy. Jego to nie boli, ale on za którymś razem już orientuje się, już widać po jego minie, że wie, że napaskudził, tak? Moja żona się tak patrzy, jakby chciała powiedzieć, że zły przykład podaje.
Przestaje na psa działać.
Tak. No w każdym razie pies, przynajmniej ja z moim psem tak, na moim psie to trenuję właśnie. I teraz już jest tak, że on wie o tym, że robi coś złego. Nawet po jego minie widać, że to jest niedobre. I jak go chcę wypuścić na dwór, to on już się nie buntuje. No czasem się buntuje, ale bardzo często sam wychodzi, żeby zrobić co swoje i przyjść do domu. I czasem jest taka sytuacja, kiedy my powinniśmy pokazać, że nam się to nie podoba. Coś nam się nie podoba. To, a to nie powinno być tak właśnie. Tylko, że nawet jeżeli pokazujesz to, że coś ci się nie podoba, szanujesz tą osobę, której zwracasz uwagę, kochasz ją, dobrze jej życzysz, błogosławisz, tylko nie podoba ci się to, co ona robi. To postawa, którą przyjęła, czy sposób rozwiązania zły twoim zdaniem. I to jest bardzo duża różnica. Można by tutaj jeszcze więcej mówić o tym, dlatego że bardzo często właśnie ludzie dla dodania siły swoim argumentom dodają gniew, dodają krzyk. Kiedy ktoś, no jak to wygląda, kiedy ktoś staje naprzeciwko ciebie i mówi, co ty mi mówisz? A ktoś powie, co ty mi mówisz? Jest różnica?
Nie.
Jest różnica, nie? I bardzo często jak ktoś tak huknie na kogoś, to już po prostu jest, bezwiednie stara się przez ten sposób dodatkowy argument dodać swoim słowem. I właśnie to jest cała mądrość w sporach, że nasze spory, nasze różnice zdań, mamy je. Nie jesteśmy od tego wolni, musimy pewne rzeczy wyprostowywać. Wszystko jest w porządku. No, nigdy nie jest tak, żeby było idealnie. Ale chodzi o to, żeby nasze spory, różnice zdań, które się pojawiają, mogły się ścierać poprzez siłę argumentów. Poprzez siłę argumentów, poprzez oczywistą oczywistość argumentów. I powiem wam, że jest jeszcze coś takiego, że często ludzie robią coś takiego. Nie je ważne czyje, co je, ważne to je, co je moje. Tak jest? Znacie to? Cokolwiek byś ty powiedział, nie jest to ważne, ja mam rację. To jest taka zasada wojskowa. Punkt pierwszy, dowódca ma zawsze rację. Punkt drugi, jeżeli nie masz racji, nie ma racji, patrz punkt pierwszy. I często są takie postawy, że w ten sposób. Czy to może to jest dobre na polu bitwy, kiedy nie ma za bardzo. No, nie wiem zresztą, kiedy to jest dobre. To chyba nigdy nie jest dobre, nie? Ale są takie postawy. Sposób rozwiązania problemu polega na tym, że jesteśmy w stanie sobie przeciwstawić nasze zdania i razem wybrać najlepszą drogę. Może się zdarzyć, że faktycznie konfrontując moje zdanie, stwierdzam, że no, faktycznie nie mam racji, ty masz rację. Ktoś może stwierdzić, ja mam rację, ty nie masz racji. Ale może być też tak, że część weźmiemy z tego, co ty mówisz, a część weźmiemy z tego, co ty mówisz. I razem będziemy mieli rację. Razem dołączymy nasze słowa do tego, żeby wypracować wspólną jakąś drogę. I tutaj jest ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz dla Polaków, dla nas jako polski naród. Jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że jako naród jesteśmy narodem że tak nawet powołanym do rzeczy wielkich, do wiktorii wiedeńskich. Jesteśmy powołani do obrony Westerplatte, jesteśmy powołani do zdobywania Monte Cassino. Jest w nas potencjał tego, żeby takie rzeczy w naszym, przez nasze życie się działy. takim narodem jesteśmy. Kiedy właśnie na przykład wielka solidarność jest w stanie obalić system komunistyczny. Co oglądamy teraz w telewizji, bo Wałęsa zebrał wiele bardzo szanowanych głów i oni go uszanowywują dlatego, że właśnie był tym człowiekiem. Ale co on zrobił? Wielka Solidarność liczyła wtedy 10 milionów ludzi. Po prostu kiedy my potrafimy być razem podczas Wiktorii Wiedeńskiej, kiedy zagrażał nam islam, kiedy razem po prostu potrafiliśmy tam stanąć naprzeciwko nich, kiedy pod Monte Cassino też Kanadyjczycy chcieli zdobyć, Brytyjczycy chcieli zdobyć, Górkowie chcieli zdobyć, Hindusi, jeszcze tam inne wojska, do czasu aż przyszli Polacy i zdobyli Monte Cassino. Nie? Jesteśmy wyjątkowym narodem. Naprawdę, jeżeli Polakom wskaże się cel i gdzieś ten cel umieści się w ich sercach, to oni są w stanie rzeczywiście dużo z siebie dać i walczyć do końca, i zwyciężyć, i zdobyć to, co mają zdobyć. Ale w historii mamy również coś takiego jak liberum veto. Wiecie, co to jest? To jest coś strasznego. To jest właśnie to takie walenie w stół. Nie je ważne, czy je co je ważne, to je co je moje. Nie zgadzam się i od razu zamiast argumentować dlaczego, co, jak wypracowywać, weto i koniec. Nie rozmawiamy ze sobą razem. Mamy w historii i też w genach. Powiem wam dlaczego w genach. Mieliśmy ostatnio taką naradę naszą wydziałową, wydziału pionu kontrolno-rozpoznawczego, komend powiatowych, miejskich, Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa łódzkiego. I ponieważ prowadzimy postępowania administracyjne, również przed sądami, często na naszych naradach bywają ludzie, którzy pouczają nas, w jaki sposób ma wyglądać decyzja, postanowienie, postępowanie egzekucyjne i tak dalej. I na ostatniej naradzie, to było ze 2 tygodnie temu, pojawił się, nie wiem jak to nazwać, przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, mecenas Szkudlarek. I on mówi tak, taką historię podał. Słuchajcie, jest sąd odwoławczy w Strasburgu. Jest możliwość, jeżeli w polskich sądach nie mamy możliwości sprawiedliwości, dojścia sprawiedliwości, mamy możliwość wysłać sprawę do Strasburga. I mówił, że to był największy błąd, na jaki Unia się zgodziła, że dała Polakom taką możliwość. Bo na 280 tysięcy spraw, które tam w tym Strasburgu są do rozpatrzenia, które czekają na rozpatrzenie, 248 tysięcy jest z Polski. Bo Polacy twierdzą, że a nie, bo ja mam rację. Wiecie, jest taka piosenka piękna też, która to pokazuje. Chłop żywemu nie przepuści, chłop żywemu nie przepuści, jak się zywę na patocy, nie przepuści mu ajuści. Jest coś w nas takiego, że trudno nam się pogodzić razem, że trudno nam jest uznać argumenty drugiej strony, że trudno nam dopracować się wspólnego zdania, jakoś zebrać się razem, żebyśmy mogli pokonać. Wiecie, on jeszcze tam wskazał, ten mecenas, mówi, że on, ponieważ jurysdykcją obejmuje całe województwo, to mówi, że wiecie, szczególnym takim terenem to jest na terenie naszego województwa to jest Łowicz i okolice. Po prostu tam to po prostu już ludzie między sobą no, do zgody nic dojść nie mogą. I powiem wam ciekawą rzecz. Ja no, obracam się w tych kręgach i wiem jak to wygląda, to wiem, że na przykład są takie komendy, gdzie komendant miłościwie panujący jest już od tam 10 lat i tak dalej. A tam w ciągu 8 lat ze 4 razy już się całkowicie, może i więcej się całkowicie pozmieniało. Nie? Całe ten. A wiecie, jest coś ciekawe? W Łowiczu nie ma kościoła. W Łowiczu nie ma kościoła. Wiecie dlaczego? Bo ci, którzy pokój tam nie ma tych, którzy pokój czynią. Nie ma tego klimatu tam. Tam jest po mojemu będzie i koniec. I koniec. I to jest to, że po prostu jedno z drugim się wiąże. Dlatego myślę, że dla nas, osobiście dla każdego z nas, ale również i dla grup, wśród których funkcjonujemy, jest ważną rzeczą, bardzo ważną rzeczą to, ażeby nauczyć się być tymi, którzy czynią pokój. Jeżeli chcemy widzieć Boże dzieło, jeżeli chcemy być nazywani Bożymi ludźmi, powinniśmy gdzieś tutaj zaprogramować sobie właśnie to słowo. Błogosławieni pokój czyniący. Nie szukający dziury w całym. Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. I to nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. Szczególnie dla nas nie jest łatwe. Ale jest źródło, które ma możliwość, z którego możemy czerpać mądrość, jak to ma się stać. I otwórzmy Ewangelię Jana 14:27. To są słowa Jezusa. Jan 14:27. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Niechaj się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Widzimy tutaj o pokój w świecie, czyli między narodami. Widzimy też tutaj pokój o trwodze serca, czyli gdzieś taki pokój, który jest wewnątrz nas. I myślę, że tutaj też jest pokój, o który chodzi w relacjach między ludźmi. Kto jest źródłem pokoju? Tak jest, Pan Jezus. Mamy źródło pokoju. Jeżeli coś bierze się, jeżeli coś czujesz, że ci adrenalina rośnie, że ci krew wrze, jakkolwiek to nazwiesz, jest źródło, z którego możesz wziąć. Bo tutaj jest napisane: ja wam daję. Daję. Nie jest tu napisane: ja wam będę mówił o pokoju pięknie, ja wam będę tutaj wizję roztaczał. Ja wam go daję. Daję. To jest źródło i to jest bardzo, bardzo cenna rzecz. Dlaczego akurat ta rzecz jest cenna? Otwórzmy list do Filipian 4:7. I jest tu napisane tak. Filipian 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Widzicie tutaj tą cenną rzecz, że ten pokój, który Bóg daje, strzeże serca. Strzeże serca i myśli. Jeżeli ktoś strzeże twojego serca i twoich myśli, to nikt i nic, żadna sytuacja nie jest w stanie cię zdenerwować, sprowokować, zrzeźnić, zezłościć, wprowadzić jakichś niepokojów do twojego serca. Po spokój Boży jest w stanie ustrzec się. Wtedy, kiedy inni się wściekają, denerwują, pokój Boży jest w stanie ustrzec cię od takich rzeczy. Jest w stanie zachować cię od takich rzeczy. Nie jest to cenna rzecz? Wiecie, ja widziałem człowieka, który umierał. W szpitalu akurat koło niego byłem. I on z takiej myśli o śmierci, z takiej myśli o końcu po prostu cały drgał. I lekarz przyszedł i mówi, że gdyby w jakiś sposób udało się go uspokoić, on by przeżył. Po prostu zrobiono mu operację, on by tak sobie spokojnie doszedł do sprawności. Ale mówi, coś jest, że on po prostu cały chodzi, cały drga. I nie wie, jak to będzie. I rzeczywiście ten człowiek na drugi dzień zmarł. Nie? Mamy możliwość, kiedy znajdujemy Jezusa, kiedy spotykamy Jezusa, kiedy w jaki sposób On dotyka się naszego serca, On zachowuje nam pokój. Czy wierzący nie mają problemów w życiu? Czy no, nawet nieraz więcej niż inni ludzie, dlatego że są trochę tak wskazani przez innych ludzi? Kiedy położyłem swoją Biblię na stoliku w pracy, wszedł kolega mój, Jehowy! Już... Ale tutaj mamy, prawda, egzemplarz. I chłe, tam chciał, że tak powiem, się ze mnie śmiać. I to bardzo często tak jest, że jako wierzący człowiek nosisz różne niedogodności tego, że masz imię Jezusa, które jest dla ciebie ważne. Ale pokój Boży cię w stanie jest ustrzec przed takimi sytuacjami. W takich sytuacjach Bóg jest z tobą i On sprawia, że sytuacje się zmieniają. Tak a propos ten kolega, no później żeśmy bardzo często się odwiedzali, dużo żeśmy rozmawiali. On przychodził do mnie na kawę, ja do niego i po prostu, kiedy ja odchodziłem z Sieradza, on po prostu mówi, Paweł, jesteś wyjątkową osobą, nie spotkałem jeszcze takiej. Nie? Tak, ale zaczęło się bardzo śmiesznie, nie? Znaczy tak się właśnie zaczęło, jak mówiłem. Pokój Boży strzeże serca. To jest niesamowite. Następny tekst. Kolosan 3:15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Widzimy tutaj, że pokój Chrystusowy to jest chyba jeszcze nie ten tekst, o który mi chodziło. Nie, to jest jeszcze nie ten tekst. Następnym razem wam podam. Chodziłoby mi o taki rodzaj pokoju, który pieczętuje własność, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Nie? Tam też jest taki tekst. W takim razie otwórzmy inne miejsce. List do Efezjan, 4:1-4. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Widzimy tutaj dużo takich cennych rzeczy. Mówimy tutaj o łagodności, o cierpliwości, o znoszeniu jedni drugich w miłości. Tutaj jest o nadziei. I to są bardzo cenne rzeczy. Ale jest tutaj również wymienione to, że starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Znaczenie tego słowa jest takie, że pokój spaja jest takim elementem scalającym Boże działanie. Tam, gdzie Bóg działa, tam, gdzie Bóg może funkcjonować, może działać, jest pokój. Jest pokój. I dlatego ważne jest właśnie nie wprowadzać jakichś niepokojów po to, żeby Bóg mógł działać. Po to, żeby Bóg mógł działać. Ten tekst w szczególny sposób tyczy się społeczności chrześcijańskiej. To właśnie tutaj jest potrzebne to, aby ten pokój był. Jeżeli dwóch, jest tekst, który mówi, że jeżeli dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośrodku nich, to jeżeli tam nie ma pokoju, są jakieś rozdźwięki, po prostu nie jest to klimat, w którym Bóg może działać. Dlatego dobrze jest wiedzieć o tym i być tymi, którzy przynoszą pokój do zgromadzenia. To jest bardzo ważne, żebyśmy względem siebie, nawet jeżeli mamy różnice zdań, nawet jeżeli nie myślimy we wszystkim tak samo, mogli sobie dobrze życzyć, mogli sobie błogosławić, mogli się wspierać, aby Bóg mógł dalej działać. I na koniec chciałem wam puścić jeden taki utworek, który dla mnie jest hiciorem nie z tej ziemi. Moje dzieci już to znają, ale jest niesamowity. Możesz, Tomek, tutaj wyłączony jest?
No. To jest, można wyłączyć.